Rozpoczynamy serwis informacyjny.
Na liście celów ataku socjotechnicznego znajdowało się co najmniej 4350 adresów e-mail polskich obywateli, wśród nich ponad 100 należących do polityków. Tak wynika z ustaleń ABW i SKW.
Celem ataku hakerskiego były osoby korzystające z kont pocztowych założonych na prywatnych platformach.
Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że za atak odpowiedzialna jest grupa powiązana z rosyjskimi służbami.
Dodał, że Federacja Rosyjska od wielu lat posługuje się narzędziami cybernetycznymi w celu dezinformacji.
Działania, które zostały zidentyfikowane przez polskie służby, wpisują się w szerszą operację dezinformacyjną prowadzoną przeciwko Europie Środkowej. Tego typu działania były również identyfikowane w innych krajach wspólnoty natowskiej, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech czy Hiszpanii. Mamy do czynienia z próbą wykorzystania narzędzi cybernetycznych, ataków hakerskich przeciwko innym państwom. Takie działania prowadzi Federacja Rosyjska i ustalenia dotyczące tych konkretnych ataków, tej fali, z którą mamy do czynienia w Polsce, wskazują, że to jest kolejny element rosyjskiej działalności przeciwko naszemu państwu.
Sprawa cyberataków na Polskę wyszła na jaw w ubiegłym tygodniu. Szef KPRM-u Michał Dworczyk oświadczył, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę e-mail i skrzynkę jego żony poinformowane zostały służby państwowe.
Minister zapewnił, że w skrzynce mailowej nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony lub ściśle tajny.
Prezydent Andrzej Duda wziął udział we wtorek w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych w Warszawie. Centrum powstanie na terenie tarchomińskich zakładów farmaceutycznych Polfa S.A.
W swoim wystąpieniu Andrzej Duda zauważył, że zakłady Polfy są najstarszymi zakładami farmaceutycznymi w Polsce, a realizowana przez nie ambitna inwestycja będzie miała dalekosiężne cele rozwojowe. Prezydent odniósł się też do kosztów przedsięwzięcia.
400 milionów złotych, które zostaje przeznaczonych na wykonanie tego wielkiego zadania, to pieniądze z jednej strony ogromne, ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy cele, dla jakich ta inwestycja jest realizowana, to śmiało można powiedzieć, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, że to są pieniądze żadne, bo nie da się wycenić ludzkiego życia, które dzięki tym lekom, które tutaj będą powstawały, które wierzę w to także tutaj będą opracowywane, odkrywane, wymyślane, które wejdą na nasz rynek i będą ratowały życie, będą leczyły choroby, przede wszystkim właśnie te onkologiczne.
Podczas uroczystości odczytany został list premiera Mateusza Morawieckiego. Głos w imieniu rządu zabrał też wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.
Centrum i produkcja leków onkologicznych mają zostać uruchomione do 2023 roku. Wówczas tarchomińskie zakłady będą obchodzić 200. rocznicę powstania.
Dotychczasowy senator Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Michał Ujazdowski przeszedł do koła senatorów Koalicja Polska PSL. Poinformował na konferencji lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego Ujazdowski pokazał, że potrafi postawić się złu.
Liderzy Koalicji Polskiej podpisali też z byłym senatorem Koalicji Obywatelskiej deklarację, jak to określono, o budowie silnego centrum na rzecz dobrego państwa.
Dla partii Borysa Budki oznacza to tylko jedno, traci kolejnego parlamentarzystę. Ten transfer pokazuje, że nadal kruszy się Koalicja Obywatelska, ocenił wicemarszałek Senatu z PiSu Marek Pęk.
Coraz bardziej ten szyld zaczyna być obciążający, nie jest przyszłościowy, nie jest perspektywiczny. I różni posłowie tak luźno związani, czy senatorowie związani z Platformą, którzy przechodzili też taką dość złożoną drogę swojej kariery partyjnej, no szukają jakichś nowych pomysłów na siebie. No to pokazuje, że to, co mówiliśmy od wielu, wielu miesięcy, że Platforma Obywatelska jest w głębokim kryzysie przywództwa, programu, swojego stylu uprawiania polityki, no tylko się pogłębia.
Szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk i lider senatorów Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki żałują odejścia z klubu senatora Ujazdowskiego. Obaj podkreślili jednak, że pozostaje on w gronie senackiej większości.
W ostatnim czasie szeregi Koalicji Obywatelskiej opuściła też m.in. europoseł Róża Tuna, a z klubu wykluczeni zostali Ireneusz Raś oraz Paweł Zalewski.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamierza zweryfikować źródło pochodzenia pieniędzy, które zostały wpłacone tytułem poręczenia majątkowego za Sławomira Nowaka.
Chodzi o 1 000 000 złotych kaucji, jaką były minister transportu w rządzie Donalda Tuska miał wpłacić na konto stołecznej prokuratury okręgowej, aby nie trafić ponownie do aresztu.
Sławomir Nowak miał na to czas do 18 czerwca. Zarówno jego rodzina, jak i obrona byłego ministra przez długi czas wskazywały, że nie mają pieniędzy na uiszczenie poręczenia majątkowego. Ostatecznie wpłacono w terminie wymaganą kaucję, jednak prokuratura jej nie przyjęła.
Prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, wyjaśnia, że oskarżyciel zamierza sprawdzić, skąd rodzina i obrona Nowaka znalazły środki na kaucję.
Jest to sytuacja, która nakazuje badanie pochodzenia tych środków, które zostały wpłacone na konto prokuratury. Tutaj prokuratura dostrzega fakt, że obrona sygnalizowała brak uzbieranej kwoty, jak również dostrzega fakt, że kwota ta została wpłacona na konto prokuratury przez córkę podejrzanego. Natomiast jeśli chodzi o samo źródło pochodzenia tych pieniędzy, to będzie przedmiotem działań prokuratury.
Prokurator Aleksandra Skrzyniarz zaznaczyła również, że weryfikację źródła pochodzenia pieniędzy umożliwia odpowiedni artykuł kodeksu postępowania karnego.
Dodała, że czynności w tej sprawie zostaną podjęte po prawomocnym rozpoznaniu przez sąd wszystkich środków odwoławczych złożonych przez prokuraturę.
Zmieniają się zasady naboru wniosków do programu Dobry Start na rok szkolny 2021-2022.
O szczegółach poinformowały na wspólnej konferencji prasowej minister rodziny Marlena Maląg oraz prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska, a więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochody. W sumie to wsparcie dla 4,5 miliona uczniów. Składanie wniosku będzie się odbywać tylko w formie elektronicznej. Pandemia pokazała, że cyfryzacja jest możliwa i potrzebna. To oszczędność czasu, ale także pieniędzy podatników, podkreśla minister rodziny Marlena Maląg.
Od 1 lipca rusza nabór wniosków w programie Dobry Start. W tym roku tylko drogą elektroniczną. Składamy wnioski poprzez system Empatia, bankowość elektroniczną, a także poprzez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I całą obsługą tego programu od tego roku będzie się zajmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Osoby, które nie mają dostępu do komputera lub internetu, mogą skorzystać z pomocy w jednym z 8 000 oddziałów w ZUS, KRUS lub Poczty Polskiej, mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska.
Podjęliśmy decyzję, zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o powołaniu takich mobilnych punktów wsparcia, nazywamy je PUER-umami. Te mobilne punkty będą funkcjonowały w okresie od 1 lipca do 30 listopada w danym urzędzie, ośrodku, urzędzie pocztowym, oddziale KRUS-u. Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł założyć profil w kwestii elektronicznego wypełniania wniosku 300+.
Jak wyliczył resort rodziny, elektroniczne składanie wniosków to 488 milionów złotych oszczędności w ciągu 10 lat. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, zaapelował do europosłów o głosowanie przeciwko rezolucji popierającej tak zwaną aborcję. Chodzi o tak zwaną rezolucję Parlamentu Europejskiego na temat zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych w Unii Europejskiej.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki napisał w swoim oświadczeniu, że aborcja zawsze jest pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia, tym bardziej że dotyczy życia człowieka najsłabszego i całkowicie bezbronnego.
Przypomniał katolikom, że w sytuacji, gdy poddane głosowaniu dokumenty wymierzone są w podstawowe prawa człowieka i wartości, które nie podlegają negocjacjom, nie mogą zgodzić się na żaden kompromis, ale powinni jednoznacznie przeciwstawić się takim inicjatywom.
Bioetyk, ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz, zwraca uwagę, że to ważny i jedyny możliwy głos ze strony Kościoła.
Warto przypomnieć i warto to bardzo mocno podkreślać, że prawo do życia nie jest prawem wynikającym wyłącznie z przesłanek religijnych. Jest prawem wynikającym z prawa naturalnego, jest podstawowym prawem osoby ludzkiej i każdy kierujący się rozumem powinien właśnie taką decyzję prawną podejmować. Oczywiście religia tutaj wspiera i pogłębia rozumienie tego prawa i jego uzasadnienia, ale raz jeszcze podkreślam, że to prawo ma charakter prawa naturalnego, a więc obowiązującego każdego człowieka bez wyjątku.
Debata i głosowanie w Parlamencie Europejskim nad projektem rezolucji popierającej tak zwaną aborcję zaplanowano na środę i czwartek.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu awansowała w ostatnim roku akademickim o 4 miejsca w rankingu niepublicznych uczelni wyższych Perspektywy 2021.
Co warto podkreślić, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej uzyskała 2 najlepsze wyniki pod względem kadry wysoko wykwalifikowanej i wymiany studenckiej.
Kryteria uwzględniane w klasyfikacji zmieniają się co roku. Wcześniej uczelnia zajmowała m.in. pierwsze miejsce pod względem potencjału i własnej bazy dydaktycznej.
Niewątpliwie tegoroczne miejsce, jakie zajęła WSKSiM, cieszy władze uczelni, mówi dr Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału o Kulturze Społecznej i Medialnej.
To też są takie wskaźniki, które cieszą, bo pokazują, że jakość kształcenia, ta droga, którą Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej przyjęła, jest tutaj dostrzegana przez te rankingi zewnętrzne.
WSKSiM rozwija się, poszerzając ofertę studiów. Polska Komisja Akredytacyjna dała zielone światło na otwarcie studiów magisterskich na kierunku informatyka medialna.
A we wtorek w uczelni rozpoczęły się obrony prac dyplomowych. W pierwszej kolejności do egzaminu przystąpili studenci studiów licencjackich.
Władze Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wskazują, że obok nauki kładziony jest także nacisk na praktykę. Dzięki temu absolwenci uczelni bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy.
I to informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.